Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Kochani, posłuchajcie tego. Pastor John Ortberg wypowiedział się na temat Kościoła. To jest taki wstęp, zanim zaproszę naszych gości tutaj na środek. Mogliście to już słyszeć, bo wykorzystałem to przy kilku okazjach, ale to jest tak niesamowite, że ja po prostu nie mogę o tym nie myśleć. Ja to powtarzam regularnie sobie i innym. Zanim powstał Kościół, nie było żadnego innego ruchu, który skupiałby razem ludzi z różnych kultur, z różnym pochodzeniem etnicznym, statusem społecznym, różnym poziomem wykształcenia, różnymi przekonaniami, językiem, stanem zdrowia czy płcią. Nigdy wcześniej nie było czegoś takiego, nigdy też nie pojawiła się myśl o stworzeniu tego typu wspólnoty. Cokolwiek by nie myśleć o Kościele, to ludzie Kościoła roztaczali opiekę nad chorymi i odrzuconymi. To ludzie Kościoła Chrystusa zaczęli zakładać sierocińce i szkoły. To oni zapoczątkowali instytucje rodziców chrzestnych. Kościół otacza opieką wdowy, które w starożytności karano finansowo za to, że przeżyły swoich mężów i stawały się nadmiernym obciążeniem. W IV wieku Benedykt założył ośrodek, który stał się pierwszym szpitalem. Do VI wieku szpitale istniały już przy większości wspólnot monastycznych. Z czasem konwencja genewska obrała za swój symbol Wielki Krzyż, zwany dzisiaj Czerwonym Krzyżem. W świecie starożytnym formalna edukacja była zarezerwowana dla chłopców z elitarnych rodzin, nie dla dziewczynek i nie dla niewolników. To kościoły zaczęły budować szkoły. Sorbona, Oxford, Cambridge, Harvard, Yale. Motto Oxfordu brzmi Dominus Illuminatio Mea, Pan jest moim światłem. I to te szkoły zaczęły przyjmować ludzi, których często nie było stać na edukację. Zaczęły przyjmować dziewczynki. Największa eksplozja technologii w średniowieczu miała miejsce na łonie kościoła. Zegary mechaniczne to monastyczny wynalazek średniowiecza, podobnie okulary. Naśladowcy Jezusa byli twórcami pierwszych słowników i pierwszych podręczników gramatyki. To oni rozwinęli pierwsze alfabety. Pierwsze najczęściej zapisane słowo w alfabecie to słowo Jezus. Współczesny zapis nutowy jest wynalazkiem średniowiecznego kościoła. Największe dzieła tworzyli ludzie, wierzący ludzie. Bach dedykował wszystkie swoje dzieła Jezusowi. Jezus od początku uczył swój kościół, jak myśleć o godności ludzkiej. To on przedefiniował znaczenie miłości. To on uczył kochać nieprzyjaciół. Uczy przebaczać jak nikt inny w świecie, w którym kocha się tych, którzy cię kochają i wyrządza krzywdę twoim wrogom. To jest takie krótkie wprowadzenie do tego, czym tak naprawdę jest Kościół. I pozwolę sobie zaprosić teraz Karola i Basię tutaj na środek. Zapraszam was serdecznie. Wy zajmijcie te bardziej wygodne miejsca. Ja to takie muzyczne, mniej wygodne. Weźcie proszę też mikrofony. Mam nadzieję, że działają. A jeśli nie, to zaraz je przetestujemy. O. Zastanawiam się, czy Basia w środku siądzie, czy nie, ale dobrze. Tak spontanicznie wyszło. Kani, fajnie, że was mamy. Przetestujcie. Klepnijcie w mikrofon, czy działa. Bo mi... To do góry, przycisk do góry. Tak.
Raz,
do
dwa.
Góry. Trzy, cztery. Nie ma mnie.
O, jestem. Słuchajcie, odbyliśmy, ja i Karol w zasadzie odbyliśmy kilka ważnych, bardzo fajnych, ważnych, dynamicznych rozmów. I wiem z tego, co mi Karol powiedział, że leży wam na sercu zakładanie kościoła, który będzie częścią takiej sieci nowo powstałych wspólnot, nowo powstałych zborów. I chciałem, żebyśmy przez chwilę o tym porozmawiali, ale zanim to zrobimy, to ja powiem, co wiem o tobie, Karol, a ty powiesz, co wiesz o Basi. Także ja ciebie przedstawię, a ty swoją żonę, dobra? Wiem, że Karola poznałem, nie pamiętam was, 14 lat temu, 13, jakoś tak. To były początki Akademii Homiletycznej. Znaczy wcześniej pewnie gdzieś tam widzieliśmy na Śląsku, ale ja byłem takim mężczyzną w kwiecie wieku, a ty byłeś trochę młodszy. młodszym mężczyzną wtedy, więc tak, no, gdzieś tam się może otarliśmy, ale nie mieliśmy okazji poznać. No, ale później Akademia Homiletyczna, pierwsza edycja chyba, czy druga w Radomiu jeszcze. Później wiem, że wyjechałeś na taki intensywny kurs Word of Life na Węgry. Później ślad o tobie zaginął. Gdzieś tam byłeś, biegałeś za kangurami przez parę lat, a później nagle się dowiedziałem, że jesteś z powrotem w Polsce i się dowiaduję, że jest Basia, więc sobie myślę, okej, to się zmieniło. Co się zmieniło, powiedz.
No właśnie, co się zmieniło? Wow. Biegałem za kangurami albo kangury za mną. Basia, znam Basię krócej niż ty znasz mnie. To brzmi zabawnie. Poznaliśmy się z Basią w tamtym roku w maju, oświadczyłem się we wrześniu, wzięliśmy ślub w grudniu, więc bardzo szybko. I teraz mówię o Basie, nie? To się zmieniło. Basia jest moją wspaniałą żoną, wsparciem, zachętą. Pan Bóg gdzieś razem w sercu położył te pragnienia, aby służyć Jemu, aby uzupełniać się w tej służbie i aby zakładać nowe wspólnoty, jak Pan Bóg pozwoli w przyszłości, rozpoczynając od pierwszej. I Basia również pracuje zawodowo jako inżynier. Może trochę więcej sama o tym powie. Albo i nie, później. Więc może na tym się zatrzymamy teraz?
Dobrze, to jeszcze wrócimy do kwestii inżyniera, bo może będziesz przydatna jakoś tam, ale...
Potrzebujemy inżynierów.
Tak. Widzicie, jak ja egoistycznie myślę, od razu myślę, jak tu Basię możemy wykorzystać. Słuchajcie, już na poważnie. Wiem, że rozmawialiśmy o tym, Karol. Modlicie się, rozmawiacie, tworzycie taką mentalną mapę Wrocławia, zastanawiacie się, jak ugryźć tą kwestię zakładania nowych zborów. Myślę, że wytyczyliśmy takie dobre, zdrowe granice. To znaczy, skoryguj mnie, jeśli jestem w błędzie, ale ja w ogóle jestem wdzięczny za was, młodych ludzi, entuzjazm, werwa, zaangażowanie, obdarowanie, ale też rozumiem, że chcecie być z nami na tyle długo, na ile to jest potrzebne do momentu, kiedy będziecie gotowi wystartować z tą nową wspólnotą. Tak, żeśmy rozmawiali, wytyczali granice, tak. Więc cieszymy się, że was mamy, ale ja rozumiem tak, że to jest wasze powołanie, waszym powołaniem jest zakładanie nowych zborów. Dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne?
Tak, świetne pytanie. A tak jak powiedziałeś na samym początku, lokalna społeczność jest największą nadzieją nie tylko dla każdego miasta, ale dla każdej dzielnicy. Tak wierzę. Pan Bóg powołał lokalny kościół po to, żeby był... Po pierwsze, lokalny kościół jest tworem samego Chrystusa. Jezus umarł na krzyżu po to, żeby ten kościół powstał. Więc cokolwiek o nim myślimy, kościół jest tworem Chrystusa. I kościół jest również jego ustami. Bo to przez lokalny kościół ludzie mogą słyszeć o dobrej nowinie Chrystusa. I poprzez lokalny kościół również ludzie mogą poznać rodzinę Chrystusa, gdzie możemy troszczyć się o siebie nawzajem, możemy troszczyć się o ludzi dookoła nas. I ja wierzę, że kościół jest tą największą nadzieją nie tylko dla miasta, ale dla każdej dzielnicy w naszym mieście. Ja myślę, że potrzebujemy czasami uzmysłowić sobie wartość kościoła. Jeżeli Chrystus za coś musiał umrzeć i stworzył jako swój twór na ziemi, to musi być niesamowicie ważne. Dlaczego? Dlaczego nowe wspólnoty? Może popatrzmy najpierw statystycznie. Dlaczego drastycznie potrzebujemy więcej wspólnot we Wrocławiu? Ile mamy dzisiaj wspólnot we Wrocławiu? Może powiedzmy, że wspólnot, które nauczają Ewangelię, które nauczają o Bożym Słowie. Powiedzmy, że mamy ich 20, okej? Okay? To już jest takie bardzo pozytywne. Okej, okay, mamy 20 kościołów i powiedzmy, że każdy w ten kościół miał być 200 osób. Okej? Okay? Więc gdyby każdy z tych kościołów ma po 200 osób, co byłoby świetne, to dawałoby nam około 4000 ludzi, tak? I można powiedzieć, wow, no tak. A ile mamy ludzi we Wrocławiu? 600 tysięcy, tak konserwatywnie. Niektórzy mówią znacznie więcej.
To nie uwzględnia studentów, których jest, nie wiem, 150, 200 tysięcy może?
Powiedzmy, że 700 tysięcy. Gdybyśmy mieli, do tego obcokrajowcy, gdybyśmy mieli, gdzieś kiedyś to policzyłem z Zygmuntem, którego dzisiaj tutaj nie ma, gdybyśmy mieli 300 kościołów nowych, powstałych nowych kościołów po 300 ludzi, to dotarlibyśmy do mniej niż 5% naszych ludzi we Wrocławiu. Do mniej niż 5% Wrocławian. I jeżeli Chrystus poważnie powołał nas do tego, żebyśmy głosili Jego Ewangelię i czynili uczniów, to my musimy poważnie podejść do tego, żeby zakładać nowe wspólnoty. Bo Chrystus jest poważny, mówił, Chrystus podszedł poważnie do zbawienia ludzi, tak? A piekło też jest poważne i niebo też jest poważne i wieczność też jest poważna. Dlatego jeżeli my chcemy poważnie podejść do zdobywania tego miasta dla Chrystusa, to musimy poważnie zacząć myśleć o zakładaniu nowych wspólnot. I powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Dlaczego myślę, że... Drugi powód dlaczego. Dlatego, ponieważ zakładanie nowych wspólnot statystycznie jest najlepszym sposobem, żeby docierać do nowych ludzi. Statystycznie. Nie tylko w Stanach, ale w Europie, w krajach jak Ukraina, Słowacja, Czechy, Włochy, krajach zbliżonych do naszego kraju. Statystycznie zakładanie nowych wspólnot jest najlepszą formą do docierania do nowych ludzi. I jest pewnie dużo powodów dlaczego. Jeden z nich byłby to, że zakładanie nowych wspólnot angażuje tych ludzi w kościele, którzy siedzą w ławkach. Ponieważ to wymusza na nas w pewnym sensie zaangażowania w to, co się dzieje. To również pozwala nam na nową taką inicjatywę, nowe spojrzenie na to, jak możemy ewangelizować innych ludzi. To znaczy, trudno jest zrobić coś świeżego takiego w społeczności, która już istnieje przez długi czas w jednym miejscu, ponieważ mamy pewne schematy, ale zakładając nową wspólnotę możemy pomyśleć tak bardziej strategicznie, świeżo na temat jak możemy budować relacje z innymi ludźmi, jak możemy zdobywać nowych ludzi, więc to pozwala na pewną innowację w kościele.
Słucham cię z uwagą, Karol, i myślę sobie o tym, że wy musicie wiedzieć, że tego słuchacie, że ja im kibicuję i mam nadzieję, że wy też będziecie kibicować i wspierać ich w tym. Ponieważ kiedy słucham Karola, to przypominam sobie okres sprzed 25 lat, kiedy miałem takie nastawienie i chciałem być zaangażowany w zakładanie nowych wspólnot. A ugrzązłem w jednej wspólnocie i jestem w niej do dzisiaj tak naprawdę i to my jesteśmy tą wspólnotą. Może to jest złe słowo ugrzązłem, bo brzmi bardzo negatywnie. Ja się cieszę, wiecie, ja się cieszę, że jestem częścią tego kościoła, ale myślę, jak łatwo stać się taką zasiedziałą wspólnotą i my się przed tym modlimy, żeby i bronimy, żeby nie być taką wspólnotą. Więc kibicuję wam obojgu, ale teraz tak, bo pytanie skąd akurat, bo można mówić o zakładaniu zborów, wspierać zakładanie nowych zborów. I czymś innym jest pragnienie. Skąd to pragnienie? I pytanie inne jeszcze, czy to jest tylko twoje pragnienie, czy wasze? Bo Basia na razie nic nie mówi. Ty się świetnie opowiadasz, Karol. Zastanawiam się, czy to jest tak, że to jest Karola pragnienie, a Basia, no nie wiem, Basiu, co ty na to?
Myślę, że jak, nie wiem, spotkalibyśmy się kilka lat temu i porozmawiali, no to nie powiedziałabym, że tak, moim pragnieniem jest zakładanie kościoła. Ja byłam takim członkiem kościoła, gdzie sobie siedziałam, miałam wygodną ławkę, miałam swoich znajomych w niedzielę, wchodziłam, wychodziłam i jakoś nie myślałam dalej, po prostu. Natomiast poznając Karola, wyjeżdżając na jakieś szkolenia, na jakieś warsztaty, kursy, Pan Bóg otwiera na pewno mi oczy. Otwiera mi oczy, nie zakładam jeszcze spodni Karola ani butów i nie mówię tak, to ja teraz też zakładam kościół. Ja na razie jestem obok, jestem żoną Karola, mam nadzieję, że wspieram. I jak najbardziej chcę pomagać, nie wiem jeszcze jak, na razie zamiatam i sprzątam.
Świetnie, super. Karol?
Tak, skąd ta motywacja?
Jak to się zrodziło to u ciebie?
Tak.
W kilku słowach.
No musiałbym wrócić tak w kilku słowach do kangurów. Kończąc szkołę biblijną w Australii, zastanawiałem się, z jakim kościołem związać swoją przyszłość. Bardziej szukałem takiego miejsca, gdzie mógłbym właśnie dostać mikrofon, nauczać, organizować pewne rzeczy. Jakby w tym czułem się najlepiej. I doświadczyłem czegoś ciekawego. Poznałem kościoły, które były nastawione na zakładanie nowych wspólnot, na taką misję. I doświadczyłem, że te kościoły różniły się od reszty kościołów. Niekoniecznie były większe, ale miały więcej życia. Były, mimo tego, że wysyłały ludzi w nowe miejsca, łatwiej było budować tam relacje i łatwiej było zapraszać nowych ludzi. I zacząłem badać ten temat i doszedłem do wniosku, że tak naprawdę posłuszeństwo wielkiego posłannictwa Chrystusa, idź na cały świat, tak naprawdę wiąże się z zakładaniem nowych wspólnot. Doszedłem do takiego przekonania. Kiedy wielkie posłanieństwo, czyli idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, czyńcie uczniów i tak dalej, rozpoczyna się od słowa idźcie. Nie rozpoczyna się od słowa przyjdźcie, ale rozpoczyna się od słowa idźcie. Słowo, kiedy jeżeli kościół lokalny, który powstał, zaczyna skupiać się tylko i wyłącznie na sobie, to posłanieństwo zmienia się z idźcie na przyjdźcie. I to jest wspólnota, która wtedy mówi, okej, mamy 100 osób, jest świetnie, jak możemy upewnić się, że te 100 osób zostanie z nami i będziemy troszczyć się o siebie nawzajem. Ale wspólnota, która charakteryzuje się zrozumieniem, okej, idźcie, to znaczy my jesteśmy tutaj, ale nie myślimy tylko o naszej wspólnocie, naszych 100 osobach, ale myślimy, okej, jak możemy zaaktywować te 100 osób do tego, żeby zdobywać te setki tysięcy w naszym mieście. I to jest zupełnie inny światopogląd, to jest zupełnie inne spojrzenie. I to posłanieństwo Chrystusa mówi, idźcie, nie tylko przyjdźcie. Więc jakby doszedłem do takiego wniosku, że zdrowy, lokalny kościół jest zawsze zaangażowany w budowanie nowych wspólnot. I powiedziałem słowo zaangażowany. Niekoniecznie mówię, że on buduje takie same wspólnoty wszędzie, ale w swoich rozmiarach, w swoich zdolnościach jest zaangażowany w to, żeby pomagać i wspierać różne inicjatywy w różnych miejscach, w swoim mieście, tak? Albo dookoła.
Dokładnie. No dobrze, o to się chciałbym, mam nadzieję, o to się modlę też, żebyśmy my stawali się coraz bardziej świadomą wspólnotą właśnie tego typu. Mówiliśmy o tym dlaczego, mówiliśmy o powołaniu. W kilku słowach, czym dla was jest, dla was, dla ciebie jest zakładanie kościoła? Albo
jasne.
Analogicznie, czym nie jest?
Jasne. Czy ja mogę wrócić jeszcze, żeby odpowiedzieć na to pytanie? Byłem 3 lata temu w Nepalu. I Nepal jest ciekawym miejscem, bo jest bardzo zbliżony, jeżeli chodzi o wielkość, do Polski. Ma około 40 milionów ludzi. Mniej niż 40 milionów, czyli bardzo podobne do Polski. I w Nepalu w 1970 roku nie było jeszcze lokalnego kościoła chrześcijańskiego. Przynajmniej nie ma o nim mowy nigdzie w historii. Nie było chrześcijaństwa. Od tego czasu do dzisiaj powstało 40 tysięcy nowych wspólnot. Ponad. 40 tysięcy nowych wspólnot. Ja byłem w Nepalu z naszym kościołem z Australii w 2017 roku i poznałem tych pastorów, którzy zakładają nowe wspólnoty. I kiedy z nimi rozmawiałem, gdybyś zapytał jednego z tych pastorów, co jest jego największym marzeniem, to jego największym marzeniem jest założyć jeszcze 5 kościołów. I wielu z nich dla nich... Wiele z nich spędziło wiele lat swojego życia w więzieniach, bo za głoszenie Ewangelii jest kara więzienia od 5 do 10 lat. Wielu z nich było bitych dla Ewangelii, ale mimo wszystko ich zapał był niegasnący. To był świetny wzór dla mnie, myśląc o Polsce. Jakby, jak my możemy zdobyć nasz naród dla Chrystusa? I oni nauczyli mnie, czym jest Kościół i czym nie jest Kościół. Albo czym jest zakładanie wspólnot i czym nie jest. Zakładanie wspólnot to nie jest rozpoczęcie nowego nabożeństwa w innym miejscu. To znaczy, dzielimy się w pół i okej, teraz wy idźcie i zakładajcie nabożeństwo w niedzielne. To nie jest to, o czym ja mówię. To nie jest ten church planting, czy zakładanie nowej wspólnoty. Zakładanie nowej wspólnoty to jest grupa ludzi wierzących, która myśli o konkretnym miejscu, o konkretnych ludziach i która przeprowadza się w pewien sposób tam misyjnie i zaczyna myśleć o tych ludziach, którym chce służyć. Zaczyna budować z nimi relacje, zaczyna zastanawiać się, jak możemy dotrzeć do tej grupy ludzi z Ewangelią, jakie potrzeby mają ci ludzie, jakie są społeczne potrzeby w tej dzielnicy i zaczynają siać ziarna Ewangelii dla tych ludzi, żyjących w tamtym miejscu, żyjących w dany sposób. Czyli to jest, w pewien sposób to jest jak pomyślenie o pewnej ziemi i myślimy, okej, nie chcemy przyprowadzić produkty do tej ziemi, ale chcemy zasiać nowe nasiona, aby coś tutaj urosło. I to jest zakładanie wspólnoty. I to rzeczywiście wymaga pewnej grupy ludzi, która już jest nawrócona z innego miejsca, aby misyjnie mogła mentalnie czy fizycznie przeprowadzić się do nowej dzielnicy, żeby myśleć o tych ludziach i o tej społeczności.
To, co mówisz, brzmi zachęcająco, inspirująco. Mówisz to z przekonaniem. Ale ja myślę sobie, że mogą być pewne osoby, które mimo wszystko będą sceptyczne i mogą myśleć sobie, okej, nie jestem przekonany. Dlaczego? Jak myślisz? Dlaczego pewni ludzie są sceptyczni, jeśli chodzi o zakładanie nowych zborów?
Ja mam swoje punkty. Basia, czy chcesz coś dodać do tego? Dlaczego?
Może zacząć.
Okej, ja zacznę. A myślę, że po pierwsze brak zaufania.
Zaufania do
ludzi, którzy chcą zakładać nowe wspólnoty. Hmm. A myślę, że ogólnie jesteśmy trochę sceptyczni, jeżeli ktoś chce zrobić coś nowego w innym miejscu. Nie wiem do końca, skąd ten sceptycyzm, ale wydaje mi się, że jesteśmy jako naród jesteśmy dość sceptyczni. A gdybym miał szukać powodu dlaczego, to po prostu nasze doświadczenia mówią nam o tym, że nie możemy tego zrobić, albo kiedy to było robione w zły sposób. To znaczy wiele kościołów w naszym mieście powstało poprzez rozłamy. A przykład zakładania kościołów może nie jest najlepszy dla nas. I kiedy my myślimy o zakładaniu nowej wspólnoty, to myślimy o tym, okej, okay, dzielimy się, potem przez 10 lat się kłócimy i potem po 15 roku szukamy jakiegoś pojednania. A nie mówię o czymś takim. Dał Bóg, żebyśmy mogli zakładać kościoły właśnie nie poprzez rozłamy, ale poprzez wysyłanie i błogosławienie siebie nawzajem. A myślę też, że brak wiary, mówię to o sobie również, brak wiary w to, że rzeczywiście Pan Bóg może nas użyć do tego, aby stworzyć, aby zakładać nowe wspólnoty i zdobywać ludzi do Chrystusa. Może brak również zrozumienia kosztów, to znaczy zakładanie nowej wspólnoty jest pewnym kosztem. Jeżeli nie finansowym, to na pewno relacyjnym.
Czasowym.
Nagle mój sąsiad, który siedzi obok mnie od 5 lat w ławce, nie ma go tutaj, jest w innej wspólnocie albo w innym miejscu, stara się zakładać nową wspólnotę i to kosztuje emocjonalnie. Więc może jedna z tych rzeczy.
Barbaro, czy ty chciałabyś coś dodać? Bo tak zmonopolizował Karol mikrofon. Myśl o tym, czy chciałabyś coś dodać do tego. Możesz też zanegować, powiedzieć, Karol, ja się nie zgadzam na przykład, a ja to widzę inaczej, chociaż nie wiem, czy to jest właściwy moment.
Nie, myślę, że zdecydowanie zgadzam się z tym, co Karol mówi. Nawet rozmawiając z ludźmi, z rówieśnikami, gdzieś tam należy do tego młodszego grona i jak słyszę, że mój rówieśnik zmienia kościół po raz kolejny, bo coś tam się działo i że ten kościół, super, że powstaje, ale jak dowiaduje się, jaka jest historia, to jest przykre i smutne niesamowicie dla mnie. Ja nie ukrywam, że nie miałam w ogóle takiej wiedzy. No, ja byłam takim członkiem kościoła, sobie przychodziłam i miałam swoją grupę i byłam szczęśliwa i było mi dobrze. Ale czasami trzeba wyjść z tej strefy komfortu i właśnie zacząć coś robić dalej, ale z miłością i z błogosławieństwem innych zdecydowanie.
Super, dzięki. Miałam jeszcze dwa pytania. Karol, chciałeś dodać coś?
Właśnie się zgadza, ponieważ ona dała mi te punkty.
Okej. Okay. Mam jeszcze dwa pytania, ale chciałbym, żeby przy innej okazji, żebyśmy porozmawiali o Syrii to Syrii, bo o tym rozmawialiśmy też. I ostatnie pytanie, które miałbym dla was w obecności tych świadków, którzy są tutaj z nami, czyli Kościoła. Pytanie dotyczy takiej partnerskiej współpracy, bo wiem, że chcecie być z nami na tyle długo, na ile potrzeba, żeby ten zalążek nowej wspólnoty powstał. Nie chcecie być krzesłowymi czy ławkowymi, to znaczy chcecie być włączeni, chcecie być zaangażowani w życie naszej wspólnoty, chcecie być błogosławieństwem dla nas, ale też modlicie się i liczycie na to, że my będziemy wam błogosławić i będziemy dla was błogosławieństwem, widząc i ciesząc się, radując, jak ta nowa wspólnota powstaje. Więc na czym waszym zdaniem miałaby polegać taka partnerska, zdrowa partnerska współpraca?
Jasne, świetne pytanie. Przede wszystkim na modlitwie. To znaczy, jeżeli wierząca osoba się nie modli, to jego czy jej życie będzie cierpieć. Ale jeżeli myślimy o takiej pierwszoliniowej służbie, to bez modlitwy umrzemy. Po prostu nie damy rady. Więc wspólna modlitwa. Powiem tutaj przykład. Słyszałem pastora, który założył kościół w Nowym Jorku i tam było takie wielkie przebudzenie w latach 90., 2000 w tym kościele. Świetny, żywy kościół, do dzisiaj zakłada wiele wspólnot. I ktoś zapytał go, gdzie jest ten sukces? Jakby, jaki jest powód tego sukcesu? I on mówi, że nie ma pojęcia, ale gdyby miał wybrać jeden, to kiedy rozpoczynali swoją działalność, to był taki ruch misyjny, który po 3000 kościołów, który raz w roku modlił się o jedną rzecz razem. I w tym roku, kiedy oni zakładali tą wspólnotę, oni modlili się o jego wspólnotę, która powstawała. I powiedział, powód, dlaczego ten Redeemer Church jest takim żywym kościołem, dlaczego miał tak wiele owoców, jest wierzę, ponieważ kiedy zakładaliśmy ten kościół, 3000 innych kościołów modliło się o nas codziennie. I ja myślę, że jednym z największych, największą zachętą dla nas i wsparciem byłoby, abyśmy mogli razem modlić się o to miasto. Nie tylko modlić się o siebie nawzajem, ale modlić się o to miasto. Poza tym nawet sobie wypisałem. Pięknie byłoby, gdybyśmy mieli wspólną wizję dla tego miasta. To znaczy, jeżeli Pan Bóg pozwoli w przyszłości myśleć o tym, okej, strategicznie, gdzie jeszcze możemy założyć nową wspólnotę? Gdzie możemy wysłać ludzi? Strategicznie możemy myśleć, okej, jak możemy trenować nowych liderów, nowych przywódców? Jak możemy dzielić się ludźmi po to, żeby docierać do nowych ludzi, żeby docierać do nowych regionów? Zachęcać i motywować siebie nawzajem. Patrzeć na Chrystusa i patrzeć na to, co On może zrobić w tym mieście. Jest pewna wspólnota kościołów w Szkocji, bardzo malutkich kościołów, które same nie byłyby w stanie założyć nowej wspólnoty. Ale dlatego, że dogadali się razem, dlatego, że złapali takiego bakcyla razem na zakładanie nowych wspólnot, na to, żeby zdobywać ludzi dla Chrystusa w swoim mieście. Kilkadziesiąt malutkich wspólnot zakłada nowe wspólnoty w swoim mieście, dlatego, ponieważ działają razem, ponieważ dzielą się środkami, dzielą się ludźmi, mają jeden cel, jedną wizję. I dzięki temu, że są razem, są silniejsi na tej pierwszej linii frontu dla Chrystusa. Dlatego, jeśli myślę o tym, jak ze Swojczycami tutaj, z wspólnotą Swojczycą moglibyśmy razem działać, to widzę nas jako grupę ludzi, którzy modlą się o przebudzenie w tym mieście, modlą się o to, aby dotrzeć do większej ilości ludzi, którzy wspierają się nawzajem, którzy zachęcają się nawzajem, którzy mają wspólną wizję dla tego miasta i którzy wspierają się w działaniu dla tej wizji.
Nie wiem, czy dzięki bardzo, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale użyłeś takie dobre, bo polskie słowo czy stwierdzenie jakoś dogadamy się. Myślę, Karol, jakoś się dogadamy, ale w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Zastanawiam się, czy mógłbym prosić dwie osoby, Marka, tak wybacz Marek, że Cię wywołuję do odpowiedzi, ale jako starszy, i Ben, can I ask you to please pray for these two in English, maybe? Co prawda Stany to nie Australia, byłeś w Australii, są inny kontekst, ale język bardzo podobny, więc Ben, if you can please come, and Marku, Ciebie też proszę, byście mogli stanąć za nimi, włożyć na nich ręce i powierzyć ich Panu. Bylibyśmy bardzo wdzięczni. Come to the platform, Ben.
Father God, we lift before you Carol and Basha, and we thank you for all that you've done in their lives. We thank you for the way that you've molded and led them, that you've given them this passion and this task. And so, Lord, we pray that you would go before them and that you would open the doors, that you would help them connect with the people, that these seeds of the gospel that are being planted even now, that they would take root and they would start to grow in our community. Lord, I pray for revival in Wrocław, that we would see not just one new community, but multiple communities sprung up, Lord. And I pray for cooperation between the churches, Lord, that we would have a passion, not for ourselves, but for our city, for our Wojewódzko, for our nation. And Lord, that we would see generations won for Christ and generations turned towards you in repentance, Lord. So I pray for the work that they're doing, Lord. I pray protection and blessing over them, Lord, and you would just keep them close to you in this time, in this task.
Panie, dziękuję Ci za Karola i za Basię i za to pragnienie, które włożyłeś w ich serce. I wierzę, że Panie, jeśli Ty włożyłeś to pragnienie, to ono zostanie zmaterializowane i to się tak stanie, ponieważ Ty za tym stoisz. I Panie, dziękuję Ci, że dajesz im taką możliwość i szansę doświadczenia życia w dziejach apostolskich, bo zakładanie kościoła to jest doświadczenie na żywo Twojego działania, tego jak Ty prowadzisz, jak Ty posyłasz, jak sprawiasz rzeczy, które były niemożliwe, stały się możliwe, Panie, i Jestem podekscytowany, że Karol i Basia będą tego doświadczali i przez to będziesz budował też ich wiarę, bo będą mogli iść z tobą i doświadczać twojej mocy. I wierzę, że tej samej mocy będą doświadczali wszyscy, których postawisz na ich drodze. I już teraz się modlę, Panie, żebyś użyźniał glebę serc tych ludzi, którzy usłyszą Ewangelię i staną się częścią Kościoła. I dziękuję ci, Panie, że takie pragnienia dajesz i modlę się o twoją ochronę i prowadzenie w całym tym planie. Amen.
Słuchajcie, dzięki wam bardzo. Dla was, kochani, brawa są formą zachęty, ale formą wyrażania wdzięczności Bogu, więc decydujcie, czy chcecie ich zachęcić, czy wyrazić Bogu wdzięczność za jego Kościół i za wyjątkowość Kościoła. Albo jedno i drugie. Dzięki wam bardzo. Muzycy, Dawid, zespół, zapraszam was.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.